Gość dnia.
Dzień dobry, witam panie doktorze.
Dzień dobry.
O Katyniu oczywiście rozmawiać będziemy. Dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i 13 kwietnia, to przypomnijmy, sięgając w historię, data poinformowania przez Radio Berlińskie o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. Ale jeżeli już jesteśmy przy datach, to oczywiście ta wiadomość pojawiła się wcześniej, dwa dni wcześniej, a nieoficjalne informacje o tym, że w Katyniu coś się stało, no pojawiały się już także w Polsce, powodowane no, na przykład brakiem korespondencji. Prawda?
Tak, taki lęk o to, co się stało z oficerami, pojawił się właśnie w związku z tym, że zaprzestały przychodzić kartki pocztowe, które były wysyłane z obozów w Kozielsku, w Ostaszkowie, w Starobielsku. Szereg rodzin ma taką pamiątkę po swoich bliskich, właśnie tą kartkę bardzo taką emocjonalnie nieraz odbieraną, bo to piszą ci oficerowie o tym, gdzie są. Na przykład Wojciech Krochmal z Godowej tutaj pod Strzyżowem napisał, że znajduje się w Związku Sowieckim, że jest jeńcem, jakoś próbuje sobie tutaj ułożyć, no radzić sobie w tej trudnej sytuacji i bardzo tęskni za swoimi bliskimi. Takie kartki kilkukrotnie docierały właśnie do rodzin, do bliskich i nagle po kwietniu, maju zaprzestaną, w ogóle przestają przychodzić. Stąd ten wielki niepokój. Niepokój, który narastał, bo przecież wszyscy zdawali sobie sprawę, jak okrutna jest to wojna. Już widzieli te okrucieństwa Niemców w stosunku chociażby do naszej inteligencji, przecież na terenie tutaj naszym działa się akcja AB, a jednocześnie też no, ten lęk o to, co się stało z ich bliskimi. Po początkowej takiej no, pozytywnej odbiorze, przecież walki się skończyły i przychodzą kartki z obozu, znaczy, że przeżył, więc oczekiwano, że wrócą do domu.
Brak tych przesyłek pocztowych to nie była incydentalna sprawa dotycząca pojedynczych osób, tylko po prostu, używając pewnego kolokwializmu, jak nożem uciął, przestały przychodzić generalnie kartki, korespondencja od wszystkich, którzy byli na terenie ZSRR uwięzieni. Jeżeli mówimy o decyzji o wymordowaniu polskich jeńców, to musimy sięgnąć do jej źródeł. No i tutaj historycy mówią o tym, że tym pierwszym to była chęć Stalina do eksterminacji polskich elit. Drugi powód gdzieś w tle, no jest jakiś osobisty stosunek pewnie Stalina do przegranej w 1920 roku i gdzieś to w podtekście, w podświadomości również mogło stać się takim źródłem zbrodni katyńskiej.
Tak, tutaj trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Nieprzypadkowo, to historycy to wielokrotnie podkreślają, w jednym czasie na obydwu okupacjach trwała akcja eksterminacyjna wobec polskich elit. Były spotkania służb, zarówno III Rzeszy, jak i sowieckich, chociażby w Zakopanem czy we Lwowie, jak się gdzieś przypuszcza, właśnie służące temu, aby skoordynować tą akcję eksterminacji polskich elit właśnie. Kiedy popatrzymy na to, że one się dzieją w jednym czasie, kiedy widzimy Palmiry, kiedy widzimy szereg innych miejscowości, też na Podkarpaciu, gdzie Niemcy eksterminują polskich przedstawicieli inteligencji, właśnie nauczycieli, tych przedstawicieli, którzy tworzą opinię, którzy budują, jakby są liderami środowisk. I jednocześnie widzimy, że to samo robią Sowieci wobec tych, których ujęli jako jeńcy. Ale nie tylko, bo pamiętajmy, że wśród tych jeńców to też kilka tysięcy policjantów, których traktowano jako szczególne zagrożenie. Wśród jeńców, czyli oficerów rezerwy, to przecież nauczyciele, prawnicy, kapelani wojskowi, przedstawiciele lekarzy.
Są przedstawiciele Korpusu Ochrony Pogranicza, prawda, leśnicy, czyli wszyscy ci, którzy już w sensie wojskowym mogli stanowić zagrożenie przy tworzeniu konspiracji chociażby, prawda?
Dokładnie tak, a jednocześnie też należy podkreślić, że z każdym z tych osadzonych w sowieckich obozach KWD-ści prowadzili rozmowy i sondowali ich stosunek do Związku Sowieckiego. I tutaj znamy to z dokumentów NKWD, kiedy to stanowisko polskich oficerów jest jasne. Co by się nie działo, to oni będą walczyć o niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą. A więc znakomita większość tych osadzonych takie stanowisko prezentowała, stąd też uznali ich po prostu jako nie nadających się do nakłonienia ich do podległości Sowietom.
Kiedy w myśl dokumentów historycznych władze sowieckie podjęły decyzję o eksterminacji i w myśl tychże dokumentów ilu polskich oficerów, czy też szerzej obywateli polskich znajdujących się na terenie okupowanym przez ZSRR, owa decyzja dotyczyła?
Jest kilka takich dat, które można wskazać. Myślę, że taką datą jest to, że propozycje rozładowania, czyli eksterminacji po prostu tych jeńców, obozów jezienieckich w Kozielsku, Starobielsku, już 20 lutego 1940 roku przedstawił Beri, szef zarządu NKWD do spraw jeńców wojennych Piotr Soprunienko oraz komisarz zarządu Siemion Niechryszew. To taka jedna z pierwszych tych dat. Mówimy o liczbach i tu możemy podać za Aleksandrem Szelepinem, który w 1959 roku przedstawił Nikicie Chruszczowowi stan zasobu archiwum, odnosił się wówczas do 21 857 osób, których miano zamordować w ramach właśnie tej zbrodni katyńskiej, bo pamiętajmy, że te ofiary, które Polska poniosła, to nie tylko zbrodnia katyńska, szereg innych osób zginęło, chociażby w tym pierwszym kontakcie z Armią Czerwoną. Mamy tutaj generałów i oficerów i przedstawicieli władz cywilnych i szereg innych osób zginęło na wschodzie. Pamiętajmy, że więzienia sowieckie były pełne od Przemyśla począwszy, tej części, która znalazła się pod okupacją, tą pierwszą okupacją sowiecką, i innych miejsc na wschodzie, one były pełne i szereg osób zginęło już po zbrodni katyńskiej, chociażby w momencie ataku Niemiec na Związek Sowiecki.
Nie przypadkiem jest też to, że Katyń to jest rok 1940, ale już od roku 1939 zaczynają się deportacje ludności polskiej. Tu już nie mówimy o elitach, tu mówimy o ludności polskiej w tym sensie ogólnym, prawda, które trwają przez znaczną część tego następnego roku 1940, a nawet do roku 1941 jeszcze.
Tak jest. I tutaj możemy mówić też o nierozerwalności właśnie tych wysiedleń czy nawet zesłań ze zbrodnią katyńską. Tutaj warto przypominać kolejny rozkaz Beri odnośnie rodzin zamordowanych w zbrodni katyńskiej, aby wszystkich uznanych za rodzinę i tam wyszczególnia poziom pokrewieństwa zesłać do chociażby do Kazachstanu. To wielkie cierpienie tych ludzi, bo to od najmłodszych, od kilkumiesięcznych nieraz dzieci aż po starców, i bardzo często analizują życiorysy tych zamordowanych w Katyniu, kiedy patrzymy na ich rodziny, to właśnie jest to sprzężenie, że też ich rodziny zostaje wówczas zesłane, więc to cierpienie jakby się zwielokrotnia.
Jeżeli mówimy o zbrodni katyńskiej w sensie tego czasu po jej ujawnieniu, no to tu zaczyna się, i tu znowu trudno użyć tego słowa, ale on chyba jest najbardziej odpowiednie, pewna gra, prawda? Władze polskie starają się o możliwość zbadania masowych grobów w Katyniu przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. W konsekwencji do tego nie dochodzi. Wobec sprzeciwu Sowietów groby są badane przez inną komisję powołaną z inicjatywy Niemców. Później z kolei już po przetoczeniu się tego rosyjskiego walca na wschód dochodzi do powołania tak zwanej Komisji Burdenki przez Sowietów, która neguje ustalenia, że to Rosjanie dokonali tej zbrodni, przerzucając tę winę na Niemców. Trochę paradoks z jednej strony, jeżeli chodzi o to niemieckie postępowanie, badanie grobów Polaków przez agresora i okupanta Polski. No ale to jest ta gra, o której mówiliśmy, prawda?
Dokładnie tak. Niemcy od samego początku starali się cynicznie wykorzystać tą zbrodnię, odkrycie tej zbrodni i pokazać jednocześnie, jacy to okrutni są Sowieci, a jednocześnie w tym samym czasie przecież trwały zbrodnie niemieckie na naszym terenie, co bardzo szybko też pokazywała chociażby prasa konspiracyjna, czy też rząd polski znajdujący się w Wielkiej Brytanii. Tutaj ten cynizm został odkryty całkowicie, chociaż Niemcy wykorzystali do tego szereg różnych aparatów propagandowych, łącznie z prasą, przecież prasa codziennie drukowała kolejne nazwiska osób odkrytych w Katyniu, łącznie z tym, że radio niemieckie informowało, łącznie z tym, że nawet organizowano wyjazdy do Katynia, chociażby nawet z terenów Podkarpacia, tutaj możemy mówić nawet ze Stalowej Woli, z zakładów też taką delegację sformowano, gdzie na miejscu mogli zobaczyć doły z ciałami pomordowanych. Służyło to temu, aby właśnie próbować wykorzystać Polaków przeciwko Sowietom. Ta wojna coraz bardziej się tutaj brutalizowała i jednocześnie też to, co spotkało, jak powiedział generał Sikorski, po stronie Sowietów jest siła, po naszej jest prawda.
Mówiąc o Katyniu, musimy też powiedzieć o Podkarpaciu, bo także i z tego terenu do dołów śmierci trafiali ci, którzy zostali zagarnięci podczas okupacji polskich terenów wschodnich przez Związek Radziecki. No i oczywiście tutaj na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow przebiegała też granica między dwoma agresorami.
Dokładnie tak. Kiedy analizujemy chociażby te trzy wielkie miejsca kaźni, czyli Katyń, Charków i Miednoje, gdzie spoczywają policjanci, to licząc tych, którzy urodzili się na Podkarpacie, jest to ponad 700 osób. Kiedy dodamy tych, którzy tutaj u nas działali, pracowali, służyli, to jest jeszcze większa liczba. Kiedy dodamy do tego ukraińską listę katyńską, gdzie przecież to jest najbliżej terytorialnie do nas, ta zbrodnia przecież trwała tutaj na tych terenach zajętych przez Sowietów i też na sowieckiej Ukrainie, to można powiedzieć, że wielokrotność tej liczby podanej przeze mnie. A jeszcze nieznana dotychczas białoruska lista katyńska, gdzie z pewnością też byli przedstawiciele mieszkańcy Podkarpacia, bo przecież i oficerowie rezerwy tam nieraz trafiali i ci, którzy chociażby pełnili tam funkcję jako nauczyciele, szereg takich osób, a jednocześnie byli przecież oficerami rezerwy, to właśnie stamtąd trafili na wojnę i też tam zaginęli. Do dziś staramy się ustalić właśnie te nazwiska.
Zakłamywanie w historii pojawia się, jak mówiliśmy, już bezpośrednio właściwie w czasie wojny. Zakłamywanie przez Rosjan. No i to jest trochę takie zasypywanie symboliczne katyńskich dołów pamięci, czy też raczej próba, bo ta pamięć przetrwała w rodzinach i sprawiedliwość zamordowanym w Katyniu dopiero w latach 90. oddano.
Tak, to tutaj możemy mówić o tym wielkiej skali tego kłamstwa. Przez wszystkie lata komunizmu, tego systemu totalitarnego pokazywano, że to jest zbrodnia niemiecka. Jednocześnie ludzie przecież wiedzieli, że jak wygląda prawda, ale pamiętali też o sankcjach, które groziły za mówienie o prawdzie. Przecież to są konkretne przypadki osób, które zostały skazane na karę więzienia tylko dlatego, że wspomnieli o tym, kto jest rzeczywistym sprawcą tej zbrodni. To są przypadki represjonowania w inny sposób też tych osób, które próbowały głosić prawdę. Kiedy popatrzymy nawet na to, co się już w późniejszych latach dzieje, chociażby przełom lat 70. 80. Tutaj możemy mówić o chociażby takim przypadku, gdzie kilka ulotek w okolicach Frysztaka zostało o Katyniu rozrzuconych, gdzie zaangażowano w przechwycenie tych ulotek służbę bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, wojewódzkim i nawet centralnym, gdzie powołano specjalną komórkę do przechwycenia tego i zneutralizowania zagrożenia, jakie te kilka, dosłownie chyba 9 ulotek mogło wyrządzić. To widzimy, jak zaściekle zwalczano prawdę o Katyniu.
I o tym też musimy pamiętać dziś, kiedy o Katyniu możemy mówić już bez żadnych zahamowań i możemy mówić, będąc w pełni tej wiedzy, którą na dzisiaj mamy, bo jak pan powiedział, białoruska lista katyńska to jest jeszcze coś, co przed nami. Niestety chyba to daleka perspektywa, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dziękuję serdecznie za ten komentarz i rozmowę. Dr Piotr Szopa, historyk z Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję.
Rozmawiał Jerzy Pasierb, a ta rozmowa po godzinie 9 pojawi się na naszej stronie w internecie radiorzeszow.pl.